takim prostym przykładem zioła zawierającego irydoidy i właśnie teraz dostępnego jest przytulia. Zarówno przytulia pospolita, jak i przytulia czepna. Jest to jedno i drugie zioło jest delikatne, ma drobne listki na długich łodygach. Bardzo charakterystyczna jest przytulia czepna. Na pewno wszyscy Państwo się z nią spotkaliście i bardzo łatwo odróżnić ją od innych ziół, ponieważ ona rzeczywiście się czepia. Ona jest pokryta takimi haczykami, które powodują, że jak wejdziemy w przytulię, to ona przyczepi się nie tylko do naszej odzieży, ale nawet do naszej skóry. Kwitnie, ma drobniuteńkie białe kwiatki, a owoce to są takie zielone kuleczki i te zielone kuleczki, jeżeli już są, to po prostu przyczepią się do naszej odzieży i wyjdziemy cali w zielonych takich właśnie drobnych kuleczkach, a jeśli spacerujemy z psem, to pies na pewno przyniesie te kuleczki w sierści. Jest to bardzo cenne zioło, ponieważ zawiera irydoidy działające przeciwzapalnie, ale zawiera też dużo krzemionki. Wobec tego na przykład w dolegliwościach kostno-stawowych, jak w dolegliwościach naczyń krwionośnych i we wszystkich chorobach przewlekłych, po takie zioło powinniśmy sięgnąć. Ponieważ jest to zioło krzemionkowe, więc pamiętajmy też, że jest to zioło, po które warto sięgnąć, jeśli na przykład przechorowaliśmy COVID. Teraz okazuje się, że zdaje się, że infekcje wracają w okresie wakacyjnym. Warto wiedzieć, że po przechorowaniu trzeba sięgnąć po takie zioła, żeby szybciej dojść do siebie, żeby szybciej pozbyć się tego skróconego oddechu, żeby szybciej wrócić do sił. Innymi ziołami,
które jeszcze kończąc o tej przytuli, tak? To chyba chodziło o to, żeby jej nie suszyć na słońcu.
Żeby jej w ogóle nie suszyć na świetle. Mhm. Bo jeśli ją wysuszymy na świetle, zrobi się ciemna. Zrobi się wręcz czarna. I to jest sygnał, że irydoidy zostały zniszczone. Właśnie przez światło. One są bardzo wrażliwe. Tak samo nie gotujemy ziół zawierających irydoidy, bo też byśmy je zniszczyli. Takim ziołem, o którym warto wspomnieć, które też zawiera irydoidy, ale nie tylko, i teraz kwitnie, jest dziewanna. I to zarówno dziewanna wielkokwiatowa, wyrastająca czasami do 3 metrów, jeżeli jest żyzna gleba, z dużymi żółtymi kwiatami. Przeważnie pęd kwiatowy jest jeden, ale drugi dość często występujący u nas gatunek dziewanny to jest dziewanna kutnerowata. Ona jest równie wysoka, tylko tych pędów, na których są kwiaty, jest znacznie więcej.
A nie jest tak, że ta wyższa ma bardzo taki przyjemny i charakterystyczny zapach, a te niższe właśnie prawie nie mają zapachu?
Nie, przynajmniej kutnerowata jest też równie cenna. Mamy jeszcze dziewannę drobnokwiatową i to pewnie ta jest. Mhm. Zresztą to nie jest zioło, które w jakiś specjalny sposób pachnie, jakoś szczególnie. Natomiast jest to...
Ja bym się nie zgodziła. Te duże pachną bardzo intensywnie.
No może. Ja powiem w ten sposób. Wróciłam kilka dni temu z ziołowego zakątka w Korycinach, gdzie dziewanny kwitnie mnóstwo i widocznie są tam zioła, które silniej pachną, bo co jak co, ale nie czułam jakoś specjalnie zapachu dziewanny. Niemniej jednak, nie przeczę. Pewnie pachnie, bo przecież musi w jakiś sposób zwabiać owady. Natomiast proszę pamiętać, że dziewanna jest też doskonałym ziołem i to zarówno do stosowania wewnętrznego, jak i zewnętrznego. Surowcem zielarskim są kwiaty. Przy czym my te kwiaty możemy obrywać, pozostawiając całą roślinę w spokoju i tylko te, które zaczynają kwitnąć, zwyczajnie obrywamy, pozostawiając te, które są jeszcze w pączkach.
One bardzo łatwo odchodzą.
One łatwo odchodzą, a poza tym, jeżeli mamy gdzieś tą dziewannę blisko swojego miejsca zamieszkania albo miejsca, gdzie jesteśmy na wakacjach, to my możemy, że tak powiem brzydko, eksploatować tą dziewannę przez dłuższy czas. Bo po prostu możemy zbierać te kwiaty w miarę ich zakwitania. Co więcej, jeżeli mamy do czynienia z dziewanną wielkokwiatową i ona już przekwitnie, to jeśli zetniemy ten pęd kwiatowy, to w kątach liści roślina wypuści następne, już troszkę mniejsze, ale za to wypuści ich więcej, pędy, i dziewanna nam jeszcze będzie kwitła do jesieni. Zbierzemy więcej kwiatów, z których możemy zrobić syrop, które możemy wysuszyć na napary, które stosujemy zarówno w przypadku dolegliwości gardła, dolegliwości więzadeł głosowych, ale też możemy je stosować właśnie w ogóle w chorobach przeziębieniowych. No i jest to też doskonałe zioło na skórę. Zioło, które oprócz irydoidów ma flawonoidy, które nam poprawiają stan naczyń krwionośnych, pomagają też oczyszczać się z substancji toksycznych i ważną substancją czynną są śluzy. Podobnie jak lipa, tak dziewanna zawiera też śluzy, które łagodzą nam właśnie podrażnienie dróg oddechowych. Mm-hmm. Tak. A na skórę, przy trądziku różowatym, przy wszelkich zmianach związanych z łuszczeniem się skóry, z wysuszaniem nadmiernym, czy na przykład po prostu ochronnie dla skóry wrażliwej. I to też w każdym wieku. Jest to doskonały surowiec.
Można ją suszyć na słońcu?
Ziół w ogóle nie suszymy na słońcu.
Mm-hmm. Żadnych
ziół nie powinniśmy suszyć na słońcu, dlatego że słońce generalnie niszczy składniki czynne ziół. I te obrazki takie pęczków ziół, które suszymy w pełnym słońcu, to są obrazki do patrzenia. Aha. Tak się nie suszy ziół. Nawet dawniej, kiedy zioła...
W zaciemnionych pomieszczeniach.
Tak. Zioła suszono na strychach, pod dachem. Tam, gdzie było ciepło, owszem, gdzie można było spowodować przewiew, na przykład otwierając jakieś szczytowe okienka, ale gdzie nie było bezpośredniego promieniowania słońca. To jest zasada podstawowa. Zresztą musimy o tym pamiętać też podczas przechowywania ziół. Nie przechowujemy ziół w przezroczystych pojemnikach. A jeżeli już, to w szafce. Mhm. Jeżeli na przykład zioła, bo lepiej jest zioła, jeżeli kupujemy je na przykład w papierowej torebce, bądź w foliowej torebce, lepiej je przesypać do pojemnika szklanego, nie metalowego, szklanego bądź ceramicznego, więc słoik tutaj będzie dobry, zakręcić i wstawić po prostu w ciemne miejsce. Bo niestety w tych wszystkich papierowych opakowaniach zioła tracą swoją moc, bo tracą olejki eteryczne, które też w wielu ziołach są istotne.
No, o ile już nie straciły, kiedy już je kupiliśmy, nie wiadomo jak długo tam zabawiły gdzieś na półce sklepowej. Miałyśmy wspomnieć o wierzbówce.
Tak. Mamy teraz czas, kiedy przy drogach, w miejscu, gdzie na przykład była wycinka lasu, możemy spotkać wysokie dosyć rośliny o liściach takich jak wierzba, stąd nazwa, pięknie kwitnące na taki różowo-amarantowy kolor. Wysokie rośliny o długim kwiatostanie, takim kłosowym, które na wietrze tak pięknie falują. Rzeczywiście są to piękne rośliny. Te kwiaty, te rośliny nazywają się wierzbówki kiprzyce i są roślinami leczniczymi. Są roślinami leczniczymi na problemy z układem moczowym. Przy czym tu szczególnie trzeba zaznaczyć znaczenie tych roślin dla panów, ponieważ one chronią przed dolegliwościami gruczołu krokowego, czyli prostaty. Ale trzeba pamiętać, że to też jest roślina, z której możemy zrobić wspaniałą fermentowaną herbatkę, która popularnie jest zwana Iwan Chai. Pewnie nie wiecie Państwo, dlaczego właśnie taka nazwa.
No nie wiemy, zupełnie.
No to pozwolę sobie powiedzieć. Otóż, proszę Państwa, Iwan Chai to jest herbatka, która zyskała swoją popularność po II wojnie światowej. Wiecie Państwo, że po II wojnie światowej był jeden duży kraj, tak zwany Związek Radziecki, prawda, którego już w tej chwili nie ma. Natomiast po II wojnie światowej te wszystkie republiki, które w tym czasie tworzyły Związek Radziecki, były przyzwyczajone do picia herbaty. Przecież wiadomo, że rejon, to nawet była taka popularna w tym czasie piosenka, herbaciane pola Batumi. Przecież tak. To też tamte rejony, prawda? Rejony byłego Związku Radzieckiego. No ale po wojnie zburzone były mosty, zburzone były drogi, nie działał transport. Rosjanie przyzwyczajeni do codziennego parzenia herbaty w samowarach przecież, picie herbaty z konfiturą, to tam był zwyczaj.
Tradycja.
Prawda? Mhm. Tradycja. Coś musiało tą herbatę zastąpić. Zaczęli fermentować właśnie tą wierzbówkę kiprzycą, która była popularną rośliną, która nawet była uważana za chwast. Była to doskonała namiastka herbaty, przy czym z czasem zrobiono z tego atrakcję turystyczną. I w tej chwili, jeśli na przykład gdzieś bylibyście Państwo w tamtych rejonach na wycieczce, to możecie Państwo Iwan Chai kupić w znacznie wyższej cenie niż czarną herbatę. Dlatego, że okazało się, po pierwsze, że to jest lokalna, to jest atrakcja, a po drugie, że ta herbata jest pyszna. Więc proponuję, jeśli Państwo znajdziecie wierzbówkę kiprzycę, a potwierdzić, że to jest wierzbówka kiprzyca, możecie nawet, przeważnie w tej chwili wszyscy mają smartfony z internetem, sprawdzając, wchodząc w Wikipedię i sprawdzając, czy to na pewno jest ta roślina. Właściwie nie można jej pomylić z żadną szkodliwą rośliną, podobnie kwitnącą. Właściwie nie można jej pomylić. I warto wiedzieć, jak zrobić taką herbatkę fermentowaną.
To poprosimy w takim razie o przepis.
Zbieramy, jeżeli mamy taką wierzbówkę kwitnącą, to możemy zbierać zarówno kwiaty, jak i liście. Tylko warto, zresztą jak Państwo chcecie. Nie będę tu nic podpowiadać, bo można zrobić herbatkę osobno z kwiatów, osobno z liści, a można ją pomieszać. Zrywamy kwiatki i liście i musimy je doprowadzić do takiego stanu, żeby puściły sok. Czyli ja osobiście, jak to robiłam, to po prostu posadziłam moje dwie koleżanki przy stole w ogrodzie i kazałam im miętosić w palcach te listki i kwiatki i robić z nich takie małe kuleczki. I do słoiczka te kuleczki. Natomiast wiem, że wiele osób robi herbatki fermentowane nie tylko z wierzbówki kiprzycy i ułatwiają sobie przygotowywanie tej herbatki na przykład w ten sposób, że te liście i kwiatki
pewno ubijają w moździerzu gdzieś.
Albo przepuszczają przez maszynkę do mięsa, tą taką starego typu, nie elektryczną, bo ja na niektórych ja na ziołach wykończyłam maszynkę elektryczną. Albo na przykład wkładają te zioła lekko tylko zgniatając w dłoniach do woreczka foliowego i posługując się wałkiem do wałkowania ciasta, po prostu uszkadzają te liście. Ważne, żeby te liście po takim właśnie uszkodzeniu, wszystko jedno jaką metodą, bo to można też obić troszkę, wsadzić woreczek i obić takim czymś do tłuczenia mięsa. Metod jest dużo. Należy później umieścić te listki i te kwiaty w słoiczku szczelnie słoiczek zakręcić, najlepiej upchnąć tak, żeby było dużo, szczelnie słoiczek zakręcić i pozostawić w ciepłym miejscu na mniej więcej 4 dni.
Bez wody?
Bez wody. Chodzi o to, że i bez powietrza. Bez dostępu powietrza. Chodzi o to, żeby bakterie, które są w naturalny sposób występują na tych liściach, spowodowały fermentację. Te liście, zresztą zobaczycie Państwo, że te liście będą się stawały takie zgniło-zielone. Nie brązowe, jak herbata czarna, ale ten kolor będzie taki przypominający kaki. Po tych 4 mniej więcej dniach nie można tego wystawiać na słońce. Możecie Państwo, tylko wtedy przykryjcie czymś po prostu to, jakąś tkaniną, żeby było ciepło, ale żeby nie było gorąco. Są też takie metody, że niektóre osoby wkładają na przykład taki słoik do zmywarki, ale to są już ryzykowne metody, bo może być za ciepło w tej zmywarce. Więc lepiej po prostu gdzieś w ciepłe miejsce postawić. Po tych 4 dniach odkręcamy słoiczek, wysypujemy ten nasz iwanczaj, suszymy i z powrotem do słoiczka. Herbata jest fantastyczna, jest bardzo aromatyczna i ma zaskakujący smak. Zresztą w podobny sposób możecie Państwo przygotowywać herbaty z innych ziół. I tu polecam bardzo liście drzew owocowych. Ja na przykład robię taką herbatę z liści dzikiej gruszy, takiej tej tak zwanej ulęgałki, którą mam koło swojego domu. Robiłam też z gruszy takiej hodowlanej, ale z tej dzikiej gruszy jest smaczniejsza. Można robić na przykład z liści malin, można robić z liści jeżyn, z najróżniejszych, z liści porzeczek. Właściwie tutaj pomysły są nieograniczone. I rzeczywiście te herbaty mają zadziwiający smak. Czasami ten smak na przykład jest smakiem owocowym, czego byśmy się nie spodziewali w ogóle po tych liściach.
No to jest propozycja dla odkrywców nowych smaków. Powiedziałyśmy, jeśli chodzi o wierzbówkę, że to jest taka roślina, którą trudno z innymi pomylić. Ale są takie rośliny, które dosyć łatwo pomylić i trochę się rozczarować.
Jeśli się rozczarujemy, to nie jest taki wielki problem. Gorzej, jeżeli sięgniemy po roślinę, która po prostu jest trująca. I takie przypadki, takie rośliny, które są śmiertelnie trujące, my możemy dość powszechnie spotkać w naszym otoczeniu. I powinniśmy je znać.
No najgłośniej to się chyba o barszczu sosnowskiego mówiło.
Barszcz sosnowskiego nie jest rośliną trującą, jest rośliną parzącą. Barszcz sosnowskiego rzeczywiście jest rośliną niebezpieczną, ale trudno się nim zatruć. Można spowodować poparzenia. Niestety barszcz sosnowskiego, który miał być hodowany jako roślina pastewna, nie spełnił oczekiwań o tyle, że owszem, ten przyrost biomasy był bardzo duży, ale okazało się, że olejki eteryczne oraz substancje zwane furanokumarynami, które są w tych ziołach, powodują poparzenia pod wpływem słońca, uwrażliwiają na słońce i to są bardzo poważne poparzenia. Ale chciałam wspomnieć Państwu, że nie tylko barszcz sosnowskiego, że wszystkie rośliny, które są roślinami o kwiatach w postaci baldachów. Kiedyś mówiono na tą rodzinę baldaszkowate, a teraz one się nazywają selerowate. Mhm. Że wszystkie te rośliny zawierają substancje, które są furanokumarynami. I na przykład jeśli przejdziemy się po takiej łące niekoszonej, takiej, gdzie te zioła, te rośliny są bardzo wysokie, na przykład w krótkich spodenkach latem i wyjdziemy z tych ziół, skóra będzie eksponowana na słońce, to może się okazać, że na naszych nogach, na naszej skórze pojawią się takie czerwone pręgi. I to będzie właśnie działanie tych furanokumaryn, które znajdują się w roślinach z rodziny selerowatych. Gdybyśmy na przykład posmarowali swoją skórę sokiem z marchwi, z liści marchwi, bądź liści właśnie selera czy pietruszki, tak samo mielibyśmy podrażnienie słoneczne. Tylko po prostu w barszczu sosnowskiego tych furanokumaryn jest więcej. Ale wróćmy do tego, że wśród roślin popularnie rosnących wzdłuż dróg możemy spotkać rośliny, które są śmiertelnie trujące. I te powinniśmy umieć odróżnić.